Gdy rozważaliśmy treść 13, 14 i 15 rozdziału Księgi Kapłańskiej, znajdowaliśmy się jak gdyby w mroku. Mieliśmy wgląd w najciemniejsze zaułki naszej upadłej ludzkiej natury. Mówiliśmy o trądzie naszych dusz, o grzechu. Mówiliśmy też o nieczystości niszczącej piękno i sens seksu i miłości. Nieczystości wyrażającej się w rozbiciu życia rodzinnego, w szerzeniu się chorób wenerycznych i AIDS. Dzisiaj, gdy rozpoczniemy lekturę 16 rozdziału Księgi Kapłańskiej, wyjdziemy z mroku grzechu i wkroczymy w światłość Bożej łaski. Będziemy mówić o wielkim dniu przebłagania, czyli o dniu Jom Kippur. Był to jedyny dzień w roku, kiedy arcykapłan wchodził do miejsca najświętszego, by dokonać przebłagania za lud. Rozdział 16 zawiera wielką duchową lekcję dla nas, współczesnych chrześcijan. Mówiliśmy do tej pory, czytając Księgę Kapłańską, czyli trzecią Księgę Mojżeszową, o ofiarach składanych przez Izraelitów, o czynnościach kapłanów i o naszej grzeszności. Choć wszędzie dostrzegaliśmy obecność Jezusa, nie mówiliśmy o ostatecznej rozprawie Chrystusa z grzechem. W rozdziale 16, który opisuje wielki dzień przebłagania, dostrzeżemy pełny obraz naszego grzechu i pełny obraz odkupieńczego dzieła Jezusa. Będzie to obraz Jego rzeczywistego dzieła zbawienia, symbol dzieła dokonanego na krzyżu Golgoty. W liście apostoła Pawła do Kolosan czytamy: niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub nowiu księżyca, bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością zaś jest Chrystus. Cień to obraz, to odbicie czegoś, co jest rzeczywistością. Oczywiście cień jest niedoskonałym odbiciem tego, co rzeczywiste. Tak też będziemy patrzeć na Wielki Dzień Przebłagania, jako obraz wskazujący na Chrystusa, na Jego dzieło. Dr Kellogg, autor książki o Księdze Kapłańskiej, napisał o Wielkim Dniu Przebłagania, że jest on chyba najważniejszym i najbardziej charakterystycznym punktem w całym prawie mojżeszowym. Rabbi mówił o tym dniu po prostu Jom, co znaczy dzień. Był to dzień, w którym następowało najbardziej specyficzne i najpełniejsze rozprawienie się z problemem grzechu w całym systemie prawa mojżeszowego. W kolejnych wierszach 16 rozdziału Księgi Kapłańskiej będziemy czytać o dokonaniu przebłagania za wszelkie wykroczenia, za wszelkie nieczystości, występki, wszelkie grzechy popełnione przez ludzi. Jest to coś najlepszego, coś najradośniejszego, co może zaoferować prawo, aż do przyjścia Jezusa Chrystusa. Przepisy dotyczące Dnia Przebłagania powstały po wydarzeniu, o którym czytaliśmy wcześniej w rozdziale 10 Księgi Kapłańskiej. Po buncie i nieposłuszeństwie wobec prawa i samego Boga, okazanego przez dwóch synów Aarona, Nadaba i Abihu. Pamiętamy, że weszli oni do miejsca świętego przybytku o niewłaściwej porze, z niewłaściwymi ofiarami, w wyniku czego ponieśli śmierć. Wielki Dzień Przebłagania miał miejsce 10 dnia 7 miesiąca. 7 miesiąc był miesiącem szabatowym, oznaczał odpocznienie. W liście do Hebrajczyków czytamy w rozdziale 4: kto bowiem wszedł do odpocznienia Jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Liczba 10 natomiast oznacza myśl Bożą, Boży zamysł, Boży plan. Mojżeszowi Bóg przekazał 10 przykazań. Bóg pragnął, by 10 część swoich majątności Izraelici powierzali Jemu na znak przynależności do Bożego ludu. 10 dzień wskazuje więc na fakt, że Jezus przyszedł wypełnić wolę Ojca. 7 miesiąc zaś wskazuje na prawdę, że w Chrystusie jest nasze prawdziwe odpocznienie w wierze i że On dokonał doskonałego dzieła. Słowo przebłaganie to w języku hebrajskim kafar, co znaczy przykryć. Bóg nie usuwa grzechu w starotestamentowym przymierzu. Zostają one przykryte aż do przyjścia Chrystusa, który zetrze je, zniszczy, unicestwi całkowicie. W liście do Hebrajczyków w rozdziale 9 czytamy: krew Jezusa Chrystusa, który ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I dlatego jest On, Chrystus, pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Wielki Dzień Przebłagania, czyli Jom Kippur, wskazuje, tak jak żadne inne święto czy obrzęd Starego Testamentu, na postać Chrystusa i na Jego dzieło. Widzimy tu Jezusa jako naszego najwyższego kapłana, wchodzącego w rzeczywiste miejsce najświętsze dla naszego zbawienia. Przeczytajmy dwa pierwsze wiersze 16 rozdziału 3 Księgi Mojżeszowej, Księgi Kapłańskiej. Następnie powiedział Pan do Mojżesza po śmierci dwóch synów Aarona, którzy pomarli, gdy zbliżyli się do Pana. Pan powiedział do Mojżesza: powiedz Aaronowi, swojemu bratu, żeby nie w każdym czasie wchodził do miejsca najświętszego poza zasłonę, przed przebłagalnię, która jest na arce, aby nie umarł, kiedy będę się ukazywać w obłoku nad przebłagalnią. Przepisy, polecenia i rytuał Wielkiego Dnia Przebłagania został przekazany Mojżeszowi po śmierci Nadaba i Abichu, synów Aarona. Bóg wyjaśnił, dlaczego doszło do tej tragedii. Świętość Boga i grzeszność człowieka jest w dniu przebłagania wyeksponowana dobitnie. Jest ogromna przepaść pomiędzy świętym Bogiem a upadłym człowiekiem. Jest jednak i most ponad tą przepaścią. Bóg wzywa i zaprasza, aby przejść przez ten most. Jest to Jego droga, wskazana nam, grzesznikom. W liście do Hebrajczyków czytamy w rozdziale 10: mamy więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą. Drogą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Słyszymy tu zaproszenie: wejdź, wejdź na drogę, którą przygotował dla ciebie sam Bóg. Jeśli przyjmujemy Bożą propozycję, możemy kroczyć z Nim przez życie śmiało, w pełni wiary i ufności w Jego obietnicę. Zwróćmy uwagę, że w tamtym czasie nie zawsze można było wejść do miejsca najświętszego, w przybytku, a więc tam, gdzie przebywał Bóg. Dzisiaj, poprzez Chrystusa, możemy przychodzić do Boga w każdej chwili. Dalej czytamy od 3 wiersza 16 rozdziału Księgi Kapłańskiej takie słowa: oto jak Aaron będzie wchodzić do miejsca najświętszego. Weźmie młodego cielca na ofiarę przebłagalną i barana na ofiarę całopalną. Ubierze się w tunikę świętą, lnianą i w spodnie lniane, przepasze się pasem lnianym, włoży na głowę tiarę lnianą, to są święte szaty. Wykąpie ciało w wodzie i ubierze się w te szaty. Niezwykłą i znamienną rzeczą w rytuale Wielkiego Dnia Przebłagania było to, że najwyższy kapłan sam dokonywał przebłagania. Nikt mu w tym nie asystował. W 17 wersecie czytamy: żaden człowiek nie będzie obecny w namiocie spotkania od chwili, kiedy Aaron wejdzie, aby dokonać obrzędu przebłagania w miejscu najświętszym, dopóki nie wyjdzie. Tylko kapłan najwyższy wchodził do namiotu spotkania i sam dokonywał przebłagania za cały lud. Jest to istotne, bo rzeczywisty kapłan najwyższy to Jezus. Dokonał On przebłagania za wszystkie nasze grzechy samotnie. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Wołał Chrystus na krzyżu. Do swoich uczniów, na krótko przed swoją śmiercią, Jezus powiedział: oto nadchodzi godzina, owszem, już nadeszła, że się rozproszycie, każdy do swoich, i mnie samego zostawicie. Kapłan najwyższy, wchodząc do namiotu spotkania, ubrany był w białe, lniane szaty. Był ubrany tak, jak pozostali kapłani, bez dodatkowych elementów przynależnych arcykapłanowi. Miał ubrane białe szaty, a szaty te symbolizują czystość. To wskazanie na Chrystusa. On porzucił chwałę, którą miał w niebie, i zszedł do nas, żeby podźwignąć nas z bagna grzechu. Pozostawił w niebie swoją chwałę, ale był czysty, doskonały. Zachował swój boski charakter. W liście do Filipian czytamy: chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. W Księdze Kapłańskiej czytamy dalej od wiersza 5. Od społeczności Izraelitów weźmie dwa kozły na ofiarę przebłagalną i jednego barana na ofiarę całopalną. Potem Aaron przyprowadzi cielce na ofiarę przebłagalną za siebie samego i dokona przebłagania za siebie i za swój dom. Aaron, jako grzesznik, składał najpierw ofiarę przebłagalną za siebie i za swój dom, czyli za całe plemię Lewiego. Jezus był bez grzechu. Został uczyniony grzechem dla naszego zbawienia. Pan Jezus nigdy nie składał ofiary za siebie. Para gołąbków, złożona przez Jego rodziców w świątyni, gdy był małym dzieckiem, była ofiarą oczyszczenia Jego matki, Marii. Nie ma w Biblii opisu jakiejkolwiek ofiary złożonej przez Jezusa za siebie, bo był On bez grzechu. Ale Aaron musiał najpierw złożyć ofiarę przebłagalną za siebie, a potem dopiero mógł składać ofiary za lud. Czytamy dalej od wiersza 7. Weźmie dwa kozły i postawi je przed Panem, przed wejściem do namiotu spotkania. Następnie Aaron rzuci losy o dwa kozły. Jeden los dla Pana, drugi dla Azazela. Potem Aaron przyprowadzi kozła wylosowanego dla Pana i złoży go na ofiarę przebłagalną. Kozła wylosowanego dla Azazela postawi żywego przed Panem, aby dokonać na nim przebłagania, a potem wypędzi go dla Azazela na pustynię. Potem Aaron przyprowadzi cielca na ofiarę przebłagalną za siebie i dokona przebłagania za siebie i za swój dom. Zabije cielca na ofiarę przebłagalną za siebie samego. Następnie weźmie pełną kadzielnicę węgli rozżarzonych z ołtarza, który jest przed Panem, i dwie pełne garści wonnego kadzidła w proszku i wniesie je poza zasłonę. Rzuci kadzidło na ogień przed Panem, tak iż obok kadzidła okryje przebłagalnię, która jest na arce świadectwa. Dzięki temu nie umrze. Następnie weźmie trochę krwi cielca i od wschodu pokropi palcem przed przebłagalnią. 7 razy pokropi przed przebłagalnią palcem umoczonym we krwi. Najpierw czytaliśmy o dwóch kozłach. Stanowiły one jedną ofiarę przebłagalną. Zabijano jednak tylko jednego kozła, a drugiego wypędzano na pustynię. Jest to obraz dwóch aspektów rozprawienia się z grzechem. Kozioł, który był składany na ofiarę, wskazuje na Chrystusa, który wziął nasz grzech na siebie i zginął wraz z Nim. Kozioł wypędzony na pustynię jest ilustracją całkowitego i ostatecznego oddalenia grzechu. Hebrajskie słowo lo azazel było tłumaczone różnie, ale najistotniejszy jest tu fakt, że wskazuje ono na odpędzenie, na odsunięcie grzechu, wykluczenie go z dalszej części ceremonii. Zwróćmy uwagę, że w tym jedynym w roku dniu, w którym kapłan najwyższy wchodził do miejsca najświętszego, czynił to dwukrotnie. Najpierw wchodził tam z krwią cielca, którego składał w ofierze przebłagalnej za siebie samego. Brał również kadzielnicę pełną rozżarzonych węgli z ołtarza i dwie pełne garści wonnego kadzidła w proszku i wnosił je poza zasłonę. Rzucał kadzidło na ogień przed Panem, także obok kadzidła okrywał przebłagalnię znajdującą się na arce świadectwa. Następnie zanurzał palec we krwi cielca i 7 razy kropił przed przebłagalnią. Pamiętamy, że liczba 7 symbolizuje pełnię. Jest to obraz pełnego, doskonałego przebłagania dokonanego w rzeczywistości przez Jezusa Chrystusa. Najwyższy kapłan wykonywał wszystko dokładnie tak, jak polecił Bóg. Wiedział bowiem, że w innym przypadku w każdej chwili może ponieść śmierć. Nie mamy w Biblii relacji, by którykolwiek z kapłanów najwyższych zginął. Wypełniali oni precyzyjnie zadania polecone im przez Boga. Los, który spotkał Nadaba i Abichu na początku służby kapłanów, był wystarczającym ostrzeżeniem dla wszystkich. Cały rytuał przebłagania wskazuje na Chrystusa. Ołtarz z brązu, na którym składano całopalenia, to obraz krzyża, na którym Jezus zginął za nasz grzech. Potem, jako nasz najwyższy kapłan, wszedł Jezus do nieba, wnosząc tam swoją własną krew. Teraz przebłagalnią jest tron, na którym zasiada Bóg. Mówią o tym 9 i 10 rozdział listu do Hebrajczyków. Aaron wchodził do miejsca najświętszego z drżeniem. My natomiast mamy przystąpić, jak mówi list do Hebrajczyków, do tronu łaski z ufną odwagą. Aaron, a po nim następni kapłani najwyżsi, mogli wchodzić do miejsca najświętszego tylko w jednym dniu w roku. My możemy przychodzić do Boga w każdej chwili. Jezus Chrystus, nasz kapłan najwyższy, wniósł do nieba swoją krew odkupienia i wonność swego wstawiennictwa za każdego z nas i przebywa tam po prawicy Ojca. Po dokonaniu przebłagania za siebie i za całe plemię Lewiego, Aaron wkraczał do miejsca najświętszego po raz drugi, żeby dokonać przebłagania za lud. Od wiersza 15 czytamy: Potem Aaron zabije kozła jako ofiarę przebłagalną za lud, wniesie krew jego poza zasłonę i uczyni z tą krwią to samo, co uczynił z krwią cielca. Pokropi nią przebłagalnię z góry i z przodu i dokona przebłagania nad miejscem świętym za nieczystości Izraelitów i za ich przestępstwa według wszystkich ich grzechów. To samo uczyni z namiotem spotkania, który znajduje się u nich, w środku ich nieczystości. Żaden człowiek nie będzie obecny w namiocie spotkania od chwili, kiedy Aaron wejdzie, aby dokonać obrzędu przebłagania w miejscu najświętszym, dopóki nie wyjdzie. Tak dokona przebłagania za siebie samego, za swój dom i za całe zgromadzenie Izraela. Potem wyjdzie do ołtarza, który jest przed Panem. Wyjdzie, aby dokonać nad nim przebłagania. Weźmie trochę z krwi cielca i z krwi kozła i pomaże nią rogi dookoła ołtarza. Następnie 7 razy pokropi go palcem umoczonym we krwi. W ten sposób oczyści go od nieczystości Izraelitów i poświęci go. Aaron dokonywał przebłagania za lud, za wszystkie jego nieczystości, przewinienia, grzechy. Najwyższy kapłan powtarzał jeszcze raz cały rytuał, kropiąc krwią również ołtarz całopalny, na którym spalano ofiary, składane za grzech wszystkich Izraelitów. Nasz wzrok skierujmy ku Jezusowi. ku temu, który przelał swoją świętą krew na krzyżu, a potem wkroczył z nią do nieba i wstawia się za nami u Boga Ojca. Pamiętajmy, że jak pisze w swym liście apostoł Piotr, nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliśmy wykupieni z marnego postępowania naszego, ale drogą krwią Jezusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Pomódlmy się. Kochany nasz Panie, dziękujemy Ci, że możemy ukryć się pod przykryciem Twojej świętej krwi. Dziękujemy, że możemy doświadczać jej oczyszczającej i zbawiającej mocy. Amen.